сіденьки.
Чили розмови українські.
Добрий вечір, Małgorzata Frymus. Вітам się z Państwem w kolejnych posiedenkach. Dzisiaj mamy dwie panie, które przyjechały prosto z Lwowa. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że przyjechały prosto z Lwowa. Chociaż Agata Rokicka. Dobry wieczór, Agata.
Dobry
moja
wieczór.
Koleżanka redakcyjna. Zresztą Państwo niedawno ją słyszeli w Machinie. Przyjechała troszeczkę wcześniej, bo to prawie tydzień wcześniej, ale Barbara Patlewicz...
Ja przyjechałam we wtorek.
Właśnie.
Czyli rzeczywiście przed chwilą prawie, że.
Prawie przed chwilą, bo tak naprawdę to z tego pociągu prosto na uczelnię i...
Prawie.
To jest wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego. I właśnie z Uniwersytetu Szczecińskiego pojechałyście do Lwowa, tak naprawdę dookoła Lwowa.
Trochę tak. Agata z nami pojechała kolejny raz jako tak zwana obsługa medialna. Oczywiście to jest żart. Natomiast
ale dobrze jest dokumentować.
Dobrze,
prawda?
Jest dokumentować.
W inny sposób niż wasza dokumentacja.
Tak, bo ona też ma inny sposób docierania do rozmówców niż my mamy z profesorem Tomczykiem, czyli taki bardziej metodyczny, naukowy. Ona patrzy na to przez pryzmat swojej dziennikarskiej pracy i jeździ z nami od kilku lat. To jest kolejny projekt, przy którym z nami współpracuje.
Właśnie powiedzmy dwa zdania tego projekcie, zatytułujmy go, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi.
O tych, którzy odeszli śladami Polaków galicyjskich od Lwowa do Wiednia. Trzeci projekt.
Do Wiednia będziecie jeszcze jeździć?
Będziemy jeździć do Wiednia. Tak, w przyszłym roku będziemy jeździć do Wiednia.
Tak, byś potrzebowała tej oprawy medialnej, to ja mogę Agacie nosić mikrofon.
W Wiedniu, ja już mam, powiem szczerze, taki kajecik zapisany osób, które bardzo chętnie, byleby tylko...
Zajęłyby
miejsce.
Miejsce. Chociaż nie tam, po niemiecku w tej części świata, nie?
To dobrze, gorzej.
Ale to zostawmy to gorzej, bo to w Ukrainie to jest łatwiej. Rzeczywiście to jest kolejny projekt, ale wiecie doskonale, że ja was najmniej o projekt tutaj przyszłam prosić,
tylko
żebyście opowiedziały
nam
tylko o Ukrainę, bo jesteśmy w posydenkach. Ale już o tym za chwilę Państwu opowiemy, bo ja najpierw chciałam naszych gości przywitać. Odrobinę muzyki teraz i pierwsze wiadomości. Julia Musatenko już jest gotowa, już je zaraz dla nas przeczyta.
Напиши на чужому конверті те, що так у листі не згадав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає, ще мить. Пригадай той садок коло хати, де плика свої мрії малим, і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Поверни своє перше кохання, най душа, як тоді защемить, посміхни ти для неї останнє, краще так, так хоч менше болить.
поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно ближче. Не спіши, най вона зачекає ще так у житті не сказав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав, і поглянь, як навколо світає, і як світ вірно блищить. Не спіши, дай вона зачекає ще мить, потерпи, дай вона зачекає ще мить. Не спіши, вже весна наступає. Замить.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Країни групи семи продовжуватимуть надавати Україні необхідну допомогу і підтримку для захисту від російської агресії стільки, скільки буде потрібно. Джерело – заява лідерів країн G7, ухвалена за ініціативи прем'єр-міністерки, головуючої у групі Італії Джорджі Мелоні. У заяві, опублікованій у суботу 16 листопада, лідери групи семи підтвердили готовність продовжувати підтримку України стільки, скільки буде потрібно. Ми солідарні в наших спільних зусиллях робити внесок у боротьбу за її суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та відбудову, наголосили в заяві. Лідери акцентували, що після тисячі днів війни визнають величезні страждання, які терпить народ України. Та попри ці труднощі, українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури і свого народу, акцентували у документі. Лідери G7 також додали, що Росія залишається єдиною перешкодою для відновлення справедливого і тривалого миру, та підтвердили готовність продовжувати тиск на Російську Федерацію за допомогою санкцій, експортного контролю та інших заходів, які завдають їй значних економічних втрат. Добровольці Українського легіону в Польщі склали присягу та розпочали підготовку. Бійці склали присягу на вірність українському народові на базі одного з навчально-тренувальних центрів Збройних сил Польщі. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. Представник командування легіону Петро Горкуша розповів, що для добровольців це була особлива мить, адже рішення стати на захист України вони ухвалили свідомо та рішуче. Підрозділ формується з високомотивованих воїнів, для яких захист батьківщини від агресора є справою честі, зазначив Горкуша. Тепер військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки, який передбачає і вогнення вогневий вишкіл. Зокрема, відпрацьовуватимуть ситуацію ближнього бою. Також добровольці вивчатимуть тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші дисципліни. Тренування проводять польські інструктори.
To ja przypomnę, Barbara Patlewicz i Agata Rokicka dzisiaj odwiedziły posydenki, dlatego że właśnie wróciłyście z Lwowa i z okolic Lwowa, bo tak ten projekt, który właśnie realizujecie, przebiega nie tylko w samym Lwowie, ale
w
też...
W ogóle nie we Lwowie.
Tym razem nie we Lwowie.
W ogóle miasta nie we Lwowie. Miasta powiatowe obwodu lwowskiego. Zaczynaliśmy od cmentarzy przy tym poprzednim wyjeździe oddalonych około 40-50 kilometrów. Teraz te odległości są większe, czyli powyżej 100 kilometrów już.
Ale siedziba jest dalej we Lwowie, siedziba więc możecie Lwowie, powiedzieć, tak. Jak to jest we Lwowie i w małych miasteczkach i co, wojna jest w obu miejscach jednakowa?
Jak mam być szczera i rozmawiałam o tym po przyjeździe ze studentami, którzy się o mnie martwili i pytali, jak tam było, to uczciwie, biorąc pod uwagę, że jeżdżę 10 lat do Ukrainy, znam zwłaszcza tą Ukrainę zachodnią dosyć dobrze, to powiem uczciwie, że to był najtrudniejszy nasz wyjazd do tej pory, jaki zrobiliśmy. Chyba nigdy, chociaż już przeżyliśmy przecież alarmy, widzieliśmy miejsca, które zostały zniszczone w wyniku uderzeń, chociażby odłamków rakiet i tak dalej. To chyba to był najtrudniejszy wyjazd, bo był stres, była jakaś taka dziwna, zawieszona w powietrzu obawa. Były też różne informacje przekazywane od naszych znajomych czy z mediów ukraińskich dotyczących posuwania się tej nawałnicy rosyjskiej na wschodzie Ukrainy. Też coś, z czym się do tej pory nie spotkaliśmy, bo te badania rozpoczynaliśmy bardzo wcześnie rano, czyli wstawaliśmy o godzinie 4:00, właśnie nad ranem można powiedzieć, i przemierzaliśmy ulicę właśnie Lwowa, udając się w kierunku tych wybranych miasteczek. I po raz pierwszy doświadczyłam tego, jak do Lwowa są przywożeni ranni, są przetransportowywani do różnych szpitali Lwowa karetkami. I tak jak miasto, które jeszcze śpi, dopiero się budzi do nowego dnia, jest czarno na ulicach i słychać właśnie karetki jeżdżące na sygnałach, które rozwożą tych młodych ludzi do szpitali. I to jest jedna z tych rzeczy, którą na pewno po tym wyjeździe zapamiętam, i to jest coś, czego nie widziałam wcześniej.
I tymi samymi pociągami z frontu przywożeni są także polegli.
Tak.
Żołnierze.
Czyli co, z nimi karawany?
No tak, właściwie tak. To jest naprawdę coś niesamowitego, bo ja się tak zastanawiałam po raz pierwszy, jak zobaczyłam ten pogrzeb, który był odprawiany, uroczysty pogrzeb dwóch żołnierzy.
1 listopada
ukraińskich, zresztą. Tak, 1 listopada na polu marsowym, tuż przy tym cmentarzu łyczakowskim, najbardziej znanym lwowskim cmentarzu, to miało taką niesamowitą oprawę. Były salwy honorowe, był oczywiście hymn Ukrainy, była orkiestra, która grała, no właśnie, nie tylko ten hymn Ukrainy, ale różne takie żołnierskie melodie. Było składanie flagi, która okrywała trumnę.
Właściwie dwie trumny, bo tam dwóch żołnierzy w tym samym czasie było chowanych.
Tak, i tak jak to widziałam do tej pory tylko na amerykańskich filmach, składano tę flagę w sposób taki będący chyba podlegającym musztrze wojskowej, w taki sposób ceremonialny. No i wręczano akurat wtedy dwóm małym dziewczynkom, które za bardzo nie wiedziały, co z tym sztandarem złożonym zrobić, co z tym podarunkiem zrobić, z tym czymś, co, nie wiem, ma zastąpić ojca, czy symbolizować coś bardzo ważnego, dla czego poświęcili swoje życie. I jak pierwszy raz właśnie to zobaczyłam, to zastanawiałam się, czy to tak wyjątkowo, bo to jest święto zmarłych i tak dalej. Myślenie przez analogię zawsze gubi człowieka, bo przecież Ukraińcy
No to jest głównie prawosławny jednak
kraj. Troszeczkę inaczej obchodzą, chociaż z tego co słyszałam, również zaczęli też pod wpływem Polaków obchodzić święto zmarłych, dzień zaduszny i przychodzić na cmentarze. Więc tak sobie myślałam, że to tak może dlatego, że wyjątkowy dzień, ale z tego co właśnie wiem, każdy żołnierski
pochówek wygląda,
tak samo, z tą całą ceremonią, z tym całym rytuałem, z obecnością oczywiście rodzin, ale także kolegów, żołnierzy. Zresztą to jest niesamowite, bo jak jedzie taki karawan przez miasto, to ludzie zaczynają klękać. Karawan jedzie z kościoła garnizonowego, gdzie odprawiane
jest
są
w samym
mszą,
sercu.
Są odprawiane msze i potem jedzie na rynek, gdzie właśnie jest odgrywana melodia taka, która towarzyszy...
No, mówisz o Płynie Kacza, to jest taki ludowa pieśń, która stała się takim...
Hymnem, można powiedzieć, poległych, odchodzących, walczących, bo to także...
Taką pieśnią pogrzebową, prawda?
Także na Majdanie ona się pojawiła przecież już nawet w 2014 roku towarzyszyła. Więc reakcja tych ludzi, to, że oni po prostu rzeczywiście albo się skłaniają, albo klękają, no to świadczy o tym, jaki jest szacunek dla tych, którzy odeszli. Zresztą no trudno, żeby było inaczej, ale właśnie to jest też takie ciekawe dla mnie, że pomyślałam sobie, jak tutaj obserwowałam to wszystko, słuchałam wiadomości, to zawsze są podawane liczby poległych rosyjskich żołnierzy, ukraińskich nie. Więc no myślałam o tym, jakoś tak mi się wydawało, że w związku z tym te pogrzeby żołnierzy, którzy
są jakieś
tam,
ukryte.
Tak, że one są właśnie jakoś ukrywane, żeby nie było widać skali. Nie. Rzeczywiście o tych statystykach się nie mówi, o tym, ile poległo ukraińskich żołnierzy, natomiast te pogrzeby są bardzo, z wielką pompą, organizowane.
No ale one są też organizowane jakby w różnej skali, bo biorąc pod uwagę te wszystkie małe cmentarzyki, które odwiedziliśmy, tam też się oczywiście znajdują groby poległych na wschodzie w obronie niepodległości Ukrainy, no to tam ten ceremoniał ma jakby troszkę bardziej lokalny wymiar, bo w takim dużym mieście jak Lwów to widać również, że po prostu przychodzą postronni ludzie na ten cmentarz i Marsowe pole, o którym Agata powiedziała, myślę, że będzie takim miejscem kultu i budowania na lata ukraińskiej tożsamości i takiej ukraińskiego męstwa, jeżeli chodzi o tą
zbudowała
wojnę.
Tylko ja wiem, że to brzmi bardzo nieładnie, to co teraz powiem, no i co z tego? No, to jest, za każdym z tych grobów jest
człowiek.
Jakaś rozpacz rodzinna, prawda?
A ja uważam, że oni tego potrzebują. Potrzebują.
Znaczy, nie, ten rytuał jest na pewno im niezbędny.
Powiem, co z tego, na to, co powiedziałaś, że co z tego, że zbudują sobie taki kurhan, który będzie elementem ich tożsamości. Moim zdaniem jest im to potrzebne przede wszystkim, zwłaszcza teraz, żeby nie zapomnieć, ile istnień ta wojna
już zabrała.
Dwa, żeby mieć świadomość, po co to się dzieje. A trzy, że jeżdżąc tyle lat na Ukrainę, ja nie widziałam Ukraińców, którzy byli tak pozbawieni nadziei. Myśmy tam byli w momencie, kiedy już było wiadomo, że prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Donald Trump. To było też takie oczekiwanie, bo teraz tak naprawdę świat stoi na rozdrożu, jakie będą decyzje amerykańskiego prezydenta, jeżeli chodzi o dalszą pomoc Ukrainie. Nie oszukujmy się, coraz więcej informacji, którą Ukraińcy dostają, jeżeli chodzi o kwestię tego, co się dzieje w armii. I nie mam zamiaru lukrować, że to jest sytuacja świetna, dobra, Ukraińcy przegrywają, bo taka nie jest. Ukraińcy przegrywają. Miejsca, które bronili przez bardzo długi okres czasu, muszą się z nich wycofywać. Ta wojna coraz bardziej niestety w niektórych regionach Ukrainy zaczyna po prostu przypominać wojnę, pierwszą wojnę światową, która staje się taką wojną pozycyjną, gdzie vis-a-vis siedzi wojsko rosyjskie i wojsko ukraińskie, cofną się o metr, po czym się posuną 2 metry, znowu się posuną o 3 metry. To wszystko jakby powoduje, że oni tracą nadzieję, coraz więcej głosów, zwłaszcza w zachodniej Ukrainie pojawia się, że może to nie jest warte życia tych młodych ludzi, bo oni sobie zdają coraz bardziej sprawę z tego, że ginie naród bezpowrotnie. I to, co powiedziałyście przed chwilą, że nie są podawane te dane dotyczące liczby zabitych po stronie ukraińskiej. Pojawiają się natomiast informacje dotyczące liczby dezerterujących z armii ukraińskiej. Więc jakby zlepek tego wszystkiego...
Znaczy, ja jestem pewna, że gdybyśmy chcieli te informacje wszystkie jakoś tak połączyć ze sobą, to trzeba też pamiętać o tym, komu na czym zależy. To, że w ukraińskiej armii jest duża korupcja, szczególnie na tych wysokich poziomach, no to już od dawna...
Nie tylko na wysokich poziomach.
To już od dawna się o tym mówi, no ale wiadomo, że jeżeli że tak powiem, ryba psuje się od głowy, no to wiadomo, że tam niżej jest tylko coraz gorzej. I tych bohaterów, prawdziwych żołnierzy, którzy właśnie giną, jest coraz mniej, bo po pierwsze giną, a po drugie nie mają już tyle sił, jeżeli przez kilka miesięcy nie ma zmian. Ale to jest...
Byłyśmy też, przepraszam, jeśli mogę wejść w słowo, byłyśmy świadkami protestu kobiet. Kobiet przed ratuszem lwowskim, które protestowały przeciwko niewiedzy.
Braku czytelnych informacji dotyczących, ile będzie trwała zmiana męża, żołnierza. To zresztą była cała taka akcja, która była przeprowadzona w całej Ukrainie, bo i w Kijowie, we wszystkich dużych miastach Ukrainy. I one stały z transparentami. Chcemy wiedzieć, kiedy ten mój mąż, brat, ojciec wróci do domu. Żeby to było transparentne.
To jest, w ogóle myślę, że to jest też bardzo ważna rzecz, żeby takie informacje przedostawały się do mainstreamu. Dzisiaj zapraszając was, oczywiście bardziej myślę o waszych odczuciach, o waszych jakichś takich obserwacjach niż ocenie tej sytuacji, bo myślę, że nie jesteśmy w stanie tego do końca ocenić. Te informacje, które do nas docierają, one może nie tyle, co bywają sprzeczne, co no ja najchętniej zamykam uszy, kiedy słyszę korupcję w wojsku ukraińskim, bo dla mnie jest to nieprawdopodobne, ale wiem, że to się dzieje. No nic na to nic nie poradzimy, że ludzie nawet w obliczu wojny potrafią swoje najgorsze instynkty uruchomić.
A może zwłaszcza,
to znaczy wiesz co, jednak znając naturę ludzką, wydaje mi się, że w jakichś ekstremalnych sytuacjach to się zapomina o jakichś kłótniach, to właśnie to w drugą stronę idzie, jesteśmy sobie w stanie więcej wybaczyć, że jednak nie we wszystkich się ludziach takie te złe instynkty pojawiają, no bo jednak wcześniej czy później wojny się kończą, wcześniej czy później dobro zwycięża, może cena jest olbrzymia, no ale dopiero później ktoś inny to niszczy. No ale chciałabym zaraz, wrócimy do naszej rozmowy, chciałabym, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiały no właśnie o tych cmentarzach. Czy ta wojna jest tak bardzo mocno obecna właśnie na tych cmentarzach?
Помнить все. свою кол і більше. Але врешті, а втім, як у мене будім, я лишила його на людей, на котів, а пошила усіх, я не люблю котів. Хай люди, такі суди, за день свої бетонні соти, а де шахуватись, сохнути людям першу, друг сорту, а люди, такі сотням в тандемі зі своїми висотками, з третю сьому герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами.
Zanim wrócę wrócimy do naszej rozmowy, to kolejne wiadomości przygotowała dla nas Julia Musatenko i już je właśnie przeczyta.
Перша українська школа для біженців із України в Польщі визнана найкращою в категорії подолання труднощів за версією премії «Найкращі шкільні премії світу 2024». Учасників із понад 100 країн світу оцінюють у 5 категоріях – за співпрацю з громадою, екологічні дії, інновації, підтримку здорового способу життя та подолання труднощів. Премію після пандемії COVID-19 2022 року започаткував Віка Спота – британський підприємець і громадський діяч у сфері освіти. Мета – привернути увагу урядів до шкіл, які продемонстрували передовий досвід, покращуючи освіту та життя учнів. Досвід першої української школи визнано унікальним і потрібним на світовому рівні. Школа розпочала роботу у Варшаві, Кракові та Вроцлаві на 6-й тиждень повномасштабного вторгнення. І відтоді в ній провчилося вже близько 4 тисяч дітей. Ця школа стала перехідною для учнів, які рятувалися із зони бойових дій, прифронтових територій, окупації і не готові були відразу йти до місцевих шкіл у Польщі, або навіть не потрапили туди через відсутність місць. Завданням школи було і залишається скорочувати розрив у навчанні між дітьми, які мали різний доступ до освіти у своєму регіоні. Також надавати емоційну підтримку, допомагати зберегти ідентичність перед необхідністю інтеграції в польське суспільство, а ще опанувати необхідний рівень польської мови. Кабінет міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Його реалізовуватимуть протягом 2 років, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Ця програма допоможе освоїти нові професії, де жінки були раніше менш представлені. Вони зможуть за державний кошт опанувати понад 30 професій, зокрема і найбільш затребувані серед роботодавців. Бізнес отримає можливість підготувати для себе необхідних фахівців, нестачу яких він зараз гостро відчуває, зазначила перша віце-прем'єр-міністр України та міністерка економіки Юлія Свириденко. Перелік нетипових для жінок посад, до роботи на яких готуватимуть українок, опублікував народний депутат Олексій Гончаренко. Туди увійшли верстатник, водій навантажувача трамвая, тролейбуса, електрогазозварник, електромонтер, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики, машиніст та помічник машиніста, монтажник систем утеплення будівель, оператор верстатів, дистанційно керованих апаратів та котельні, слюсар, столяр, тесляр, токар, тракторист та фрезерувальник. Навчання жінок здійснюватимуть на замовлення роботодавця, пише урядовий портал. Працедавець зобов'язується їх працевлаштувати після завершення навчання. У свою чергу роботодавець має звернутись до центру зайнятості, щоб замовити навчання. Жінка на свій розсуд зможе обрати заклад освіти з переліку тих, де навчатимуть обраної професії.
To wracamy do naszej rozmowy. Agata Rokicka i Barbara Patlewicz wróciły z Lwowa. Pytałam się przed chwilą o te cmentarze. To, że cmentarz Łyczakowski już nigdy nie będzie taki, jaki był, bo przed nim tam było takie chyba pole puste i teraz już jest zajęte.
No nie całe, ale rzeczywiście porównując to, jak myśmy byli w sierpień, początek września i teraz, no to przybyło moim zdaniem około 300 nowych grobów.
Tam leży też czwórka Polaków, którzy...
Zwłaszcza historia jednego Polaka jest nieprawdopodobna.
Tak.
Pochodzącego z Gdańska, który przybył, tak, ma korzenie białoruskie, a walczył za wolną Ukrainę i zginął i został właśnie na tym polu marsowym pochowany. Czyli jakby łączenie trzech narodów, to co jest piękne, to że piękne w tej całym tragizmie jakby, że ma emblematy, są trzy flagi. Jest białoruska, jest polska i jest ukraińska. Tabliczka z jego nazwiskiem jest napisana właśnie w tych trzech językach.
Przepraszam, że tak wyszłam w słowo, ale chciałam też powiedzieć o czymś, co niby widziałam na zdjęciach, ale jednak zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie, bo ten cmentarz żyje. Ma się takie wrażenie, że on żyje, między innymi przez to, że zwyczajem chowania tych, jednym ze zwyczajów w pochówku tych żołnierzy, nie tylko właśnie na tym polu marsowym we Lwowie, ale też na wszystkich cmentarzach jest zostawianie flagi ukraińskiej albo właśnie też innej, jeśli taka
albo flagi oddziału na przykład.
Wola rodziny. Więc w momencie, kiedy idziesz tam wzdłuż, czy nawet przejeżdżasz, to po prostu te łopoczące flagi sprawiają, że masz wrażenie, że tam jest w tym
życie.
Życie.
Ale to nie tylko flagi robią takie wrażenie, bo na przykład Ukraińcy zostawiają różne światełka migoczące, jakieś misie, różańce, słodycze, jeżeli żołnierz lubił, na przykład miał ulubione cukierki. To jest taki zwyczaj i widać, tam się przetaczają fale ludzi i tak jak powiedziałaś, te łopoczące flagi na wietrze, no to sprawia wrażenie takiego właśnie falowania.
Jak jest na tych małych cmentarzach? Bo tam to w takich małych, mniejszych miejscowościach to... Ja pamiętam, że jak byłam tuż po 14 roku, chyba w 15, 16, no to w wielu takich małych miejscowościach były takie tablice w centrum miasta ustawione ze zdjęciami. No tylko ich jest więcej, nie?
Są dalej, na przykład w centrach tych małych miasteczek, tam gdzie jest cerkiew, są ustawione. Co ciekawe, jak było Wszystkich Świętych, to Ukraińcy tam stawiali też znicze i kwiaty, czyli jakby adaptują ten nasz zwyczaj. Natomiast no, te małe cmentarze też się powoli niestety zapełniają. Całkiem przypadkowo...
Ale też, jeśli mogę wejść w słowo, bo to nie tylko na przykład w centrach miast,
ale na przykład w lesie ten cmentarz.
W lesie, ale też na przykład w szkole. Nie wiem, czy pamiętasz te portrety.
Tak. Absolwentów, którzy byli żołnierzami, zginęli i wejście do szkoły, a tam są takie tablice upamiętniające właśnie tych, którzy polegli w wojnie ukraińsko-rosyjskiej, więc jakby...
Ta wojna jest wszędzie.
Tak.
Ta wojna jest wszędzie i powiedziałeś jeszcze dawno, że dawno nie widziałaś takiego smutku i takiego braku nadziei. Ja myślę, że dzisiaj rzeczywiście jesteśmy przed jakimś zakrętem, chociaż jestem jeszcze pełna nadziei, tak może takiej naiwnej, że nie wiem, coś się stanie, ktoś się na kogoś obrazi, nie w tą stronę, co trzeba i wtedy, no bo wiemy doskonale, że gdyby się tak chłopcy, ja mówię o tych możnych światach, by tak naprawdę chcieli wojnę skończyć, skończyliby ją w 5 minut, załatwiając sprawę w jakoś bardziej czysty sposób, ale to jest wielki biznes i na to nic nie poradzimy.
Ja bym ich nie nazwała chłopcami, ale powiem ci dlaczego. Dlatego, że mam skojarzenie z jedną z...
Bohaterek twojego reportażu.
Przyszłego reportażu. Anną Kudzią, która jest konserwatorką dzieł sztuki. I poza tym, że ona odnawia po prostu pomniki, także na cmentarzu Łyczakowskim, zajmuje się ochroną dzieł sztuki, czyli to ona między innymi owijała te
Rzeźby przy kościołach, tak.
Rzeźby pomniki, przy kościołach, pomnikach i tak dalej, pomniki i tak dalej.
To ma też drugą twarz.
Właśnie, więc ona również pomaga. Pomaga żołnierzom, którzy walczą na froncie i zawozi im apteczki, takie bardzo...
I plecaki medyczne.
Bardzo wyspecjalizowane, nie oszczędza tutaj pieniędzy. Oczywiście zbiera te pieniądze najpierw i ona mówi właśnie, że ona jeździ do chłopców.
Ja wiem, że się mówi chłopcy na nich. Ja wiem, że
zresztą wydaje
się, że w ukraińskim to też jest tak, że się na takich... Ale ja mówię o tych wielkich, możnych światach, no może bardziej łobuzy, bo dla mnie to mogliby... No ale to tych zostawmy może, do tych...
No właśnie, ale jeśli chodzi o tych chłopców, to ja zapytałam o to, dlaczego ona to robi. Właściwie to pytanie dlaczego dotyczyło dwóch kwestii. Pierwsze dlaczego dotyczyło takiej pozornie absurdalnej sytuacji. Oto jest wojna, spadają bomby, rakiety, jakieś drony przenoszą ładunki, giną ludzie, a jest sobie Polka, która pojechała...
Góralka dodatkowo.
W dodatku góralka, tak. Która pojechała do Lwowa i ona tam restauruje, odnawia pomniki. Utrwala je od zapomnienia, od zniszczenia i tak dalej. Paradoks? No okazuje się, że nie, bo ona mówi, że to jest moja wojna z Putinem. Nikt, żaden szubrawiec nie będzie mi mówił, jak
kiedy
mam żyć,
i co mam robić.
Kiedy mam jechać do Ukrainy i robić to, do czego zostałam powołana, a kiedy nie. A drugie dlaczego dotyczyło właśnie tej jej działalności związanej z zakupem tych plecaków, apteczek takich wyspecjalizowanych, medycznych. I tutaj odpowiedź jest prosta. Jak zwykle chodzi o ludzi. Okazało się, że dwóch Ukraińców z zespołu, którym ona kieruje, z którym pracuje zresztą, rzeźbiarzy znakomitych, wysokiej klasy też konserwatorów.
Walczy.
Walczy. Jeden już zgłosił się w pierwszym dniu wojny, tej pełnoskalowej, czyli w lutym 2022, a drugi został całkiem niedawno powołany i ona stwierdziła, że musi to dla chłopców zrobić po prostu i jeździ. Dwie kobiety jeżdżą przez całą Ukrainę na front po to, żeby zawieźć te apteczki i przy tej okazji może apel, bo może zechcą państwo pomóc, wspomóc. Wiadomo, że my się ciągle już przyzwyczajamy do tej wojny. Jakoś tak na początku ruszyliśmy i zbiórki łatwiej szły i w ogóle wszelkie działania jakoś tam łatwiej było zorganizować. Teraz jest trochę trudniej, więc...
No teraz jest dużo trudniej.
Więc
nie
na zrzutce
trochę.
Ukraina pomagamy. To jest właśnie ta zbiórka dotycząca tych apteczek. Więc te dziewczyny jeżdżą tam na ten front i pomagają chłopakom,
Natomiast ja się cieszę, że akurat ją wywołałaś, jeżeli chodzi o jedną z takich historii z Lwowa, dlatego że rozmawiałyśmy wcześniej na temat korupcji i powiem szczerze, że ona mi trochę ustawiła inny punkt widzenia niż ten, który miałam, do którego się przyzwyczaiłam. Mianowicie ona powiedziała, że ona wie, że jest korupcja, ale teraz jest wojna. No niech nikt nie oczekuje. Ukraina robi co może, walczy z tą korupcją na różne sposoby, ale przede wszystkim walczy. I ta korupcja jest jakby takim odpryskiem w momencie, kiedy ta wojna się skończy, zaczną walczyć innymi metodami i innymi sposobami. A mówiąc o tych...
Że nie można też odpuścić
tak,
tego.
Tak, że w związku dlatego, tylko, że, jest... że to nie może być taki słowo wytryk. Na zasadzie jest korupcja, więc jesteśmy zwolnieni z pomagania, prawda? Co jest takie łatwe. Natomiast druga z tych rzeczy, która też jakby z nią jest związana, mianowicie to hasło wozi te medyczne apteczki, ale zapytała nas, czy my wiemy tak naprawdę, ile jest warte życie człowieka. No i odpowiedziała wtedy, że życie człowieka jest warte 160 zł, czyli tyle, ile kosztuje opaska uciskowa, którą ci chłopcy dostają właśnie w tej apteczce i dzięki temu nie tylko mogą uratować rękę czy nogę, ale po prostu mogą uratować swoje życie.
No, o tym, że czasami taka zwykła opaska, byśmy powiedzieli, chociaż one są niezwykłe, bo tu chodzi o to też, żeby oni sobie mogli ją sami założyć, zanim nadejdzie pomoc. Wiemy o tym, że ona naprawdę ratuje życie, ale też nie może być ta zwykła, niezwykła, musi być jednak niezwykła. O tym wielokrotnie przecież Jan Syrnyk nam opowiadał, kiedy stara się z tej najwyższej półki kupić, bo mówi, no jak ja wyślę gorszą, to być może ta gorsza właśnie w tym momencie, w którym będzie musiała zadziałać, nie zadziała, więc wiemy, że to jest niezwykle ważne. No takimi mówiłaś o małych kroczkach, myślę, że one są najważniejsze, no bo być może całego świata się nie uda uratować, ale jedną, dwie osoby, a może trzy, a może czasami 10. Te działania są niezwykle ważne, chociaż wiem, że bohaterstwo nie jest nigdy modne, nigdy nie jest w modzie, prawda? To nie jest taka rzecz, którą się... Owszem, uwielbiamy podziwiać bohaterów, ale tylko na chwilę.
Ale myślę, tak, że też dlatego tak ważne jest, żeby cały czas o tym mówić, nie przestawać, nawet jeżeli ktoś przewraca oczyma, zaczyna mówić, że to nie jest jego wojna, że powinno się zakończyć, że Ukraina powinna, nie wiem, stać się jakimś państwem buforowym. Cały czas ta narracja.
Łatwo jest o innych tak
łatwo
mówić,
jest
nie?
mówić Świetnie, o innych, no. bez jakichś konsekwencji tego, co to może przynieść dla reszty świata, bo ja z uporem maniaka, no mam to, ten przywilej, że mam kontakt z młodymi ludźmi jako wykładowca i praktycznie akurat w tym semestrze mam takie zajęcia, które gdzieś tam ogniskują wokół i tej wojny i tego, jakie mogą być jej konsekwencje, jeżeli ona się zakończy przegraną Ukrainy. Mówienie o tym, że kiedyś ta hard power wprowadzona do przestrzeni międzynarodowej przez Federację Rosyjską, począwszy od pierwszej wojny czeczeńskiej 92-94, i to wszystko tak szło, tak świat cały czas przymykał oko na to wydarzenie.
Ale my się już teraz przerabiali, prawda?
Właśnie o to chodzi.
Z tego, co pamiętam, w 1938-1937
No jakbyśmy sobie Czechy
tak
i Zaorzie przypomnieli,
no,
więc
tak.
To jest bardzo analogiczne i trochę mam wrażenie, że my się przez tą analogię niestety nie uczymy.
Nic. No niestety, tym bardziej, że te Czechy były tutaj blisko, no. Nie? To nie tam, że gdzieś daleko, to ta Czeczenia, ktoś powie, a to tam daleko, to takie nie nasze. A te jeszcze... Czechy tu blisko i ta Ukraina też jest obok nas. To jest naprawdę brat. To znaczy naprawdę siostra, prawda? Mówię brat, bo tutaj trudno powiedzieć, bo to...
Brat, siostra,
bo to, ale to obok nas. To tylko się wydaje, że to jest, nie wiem, 2000 kilometrów od granicy, tam wschód.
Tak.
Ale ja rzeczywiście czasami słyszę, jak ludzie mówią, a co, ty to bardziej Rosja. Ja mówię, a skąd ty to wiesz?
No oni właśnie teraz pokazują, że nie są Rosją.
Tak.
I to, co jest dla mnie chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o taką, o takie myślenie związane ze wschodem Ukrainy, bo przecież cały czas zapominamy o tym, że ta wojna się zaczęła w 2014 roku.
No ja to mówi nie zapominam, no, ale, w posiedankach wielokrotnie o tym
No domyślam
mówimy,
się, ale że w
ale
tej takiej przestrzeni
jest, tak.
jest wygodniej. Gdzieś tam sobie przypominają, że spadł jakiś samolot Malaysia Airlines, że gdzieś tam się mówiło o zielonych ludzikach, ale w takiej przestrzeni europejskiej, światowej wydawało się, że ten wschód Ukrainy, skoro jest rosyjskojęzyczny, no to oni może chcą do tej Rosji, prawda? Że może właściwie nie wtrącajmy się, że to jest ten świat, ten rosyjski mir, który odgradza tą wschodnią i tą zachodnią Ukrainę. Natomiast to też widać, jak to się bardzo w tej chwili zmieniło, jak ten język ukraiński też jest inaczej traktowany na samej, w samej Ukrainie i jakim to jest ważnym elementem.
Jeszcze jedna zmiana, którą zaobserwowałam. Myśmy przecież tam jeżdżąc do Ukrainy, do Lwowa, wielokrotnie spotykali się z Polakami, którzy tam mieszkają, bo...
No i mieszkają niektórzy od zawsze, prawda?
Polakami,
urodzili się tam po prostu.
Tak, bo przecież
ktoś im granice przesunął według nich.
Mają podwójne obywatelstwo. I to różnie bywało, bo oni tak z jednej strony są Ukraińcami, ale z drugiej strony przecież pamiętają o tym, że
są Polakami,
że mają korzenie właśnie w Polsce i ta Polska jest dla nich bardzo ważna.
Oni są czasami większymi patriotami polskimi niż nie jeden podający się za patriotę w Polsce.
To inna rzecz, ale wiesz, ja po raz pierwszy zaobserwowałam to, że mówi się my, u nas. w Ukrainie, tak. Nasi chłopcy.
Tego no to rodzaju... To, co wcześniej mówiłam, że w obliczu trudnych sytuacji to jednak wybierasz to, co jest najistotniejsze, nie jakieś...
Sformułowania, mam wrażenie, że w ustach wielu z tych Polaków to jest jednak coś nowego.
Ale dobrze, że to mówisz i że to zauważyłaś, bo ja sobie zderzam dwa światy. Z jednej strony byliśmy na takiej uroczystości 2 listopada na cmentarzu Janowskim, bo było poświęcenie przez arcybiskupa Mokrzyckiego, biskupa Lwowa, było poświęcenie grobu odtworzonego przez tych naszych przyjaciół z Towarzystwa Zabyk powstańca styczniowego. I teraz, i to pokazuje, że oni tak bardzo walczą o tą polskość, że chcą upamiętnić, uhonorować tych Polaków, którzy tam zostali pochowani.
To jest możliwe między innymi dzięki ich pracy. To znaczy mam na myśli dr Barbary Patlewicz i profesora Ryszarda Tomczyka, którzy po prostu stworzyli książkę, w której te wszystkie nazwiska się znalazły.
Mimo, że nie było grobów.
Nawet jak nie było grobów, więc to jest możliwe właśnie dzięki tej książce, to chciałam podkreślić.
No ta uroczystość rzeczywiście była pod tym względem dla nas miła, bo zostaliśmy wręcz uhonorowani za tą naszą pracę. Natomiast wracając do tego, co chciałam powiedzieć, że z jednej strony jest to dbanie o tą polskość, takim najpiękniejszym, patriotycznym wymiarze, a z drugiej strony jest gigantyczne wzruszenie, kiedy dowiadują się, że jacyś ukraińscy żołnierze zginęli, że jedna z osób działająca, żona właściwie działającego w tym Towarzystwie Zabytek jest nauczycielką w polskiej szkole, gdzie też chodzą ukraińskie dzieci. I w tym samym czasie, kiedy myśmy tam przebywali, zginął ojciec jednego z uczniów i było widać całe te emocje, to wzruszenie.
Właśnie o tym mowa, to ja prawdę mówiąc nie do końca zrozumiałam, o co chodzi. Po prostu ta nasza znajoma tak ciężko usiadła i wiecie, wiadomo, po prostu na twarzy widać, że coś się wydarzyło.
Coś złego.
A z drugiej strony nie bardzo mogłam to...
Jak to się mówi, posklejać.
Posklejać, tak? Dlatego, że jednocześnie ta szkoła, w której uczy, szkoła z językiem polskim jako wykładowym, obchodzi 80-lecie, w związku z czym wydawałoby się, że tutaj jest jakaś taka bardzo radosna okoliczność, a ona wyraźnie smutek na twarzy i zaczęła mówić o tym, że no zabrakło im króliczka. No i okazało się po prostu, że uczeń miał w czasie tej uroczystości w jakimś tam spektaklu grać króliczka. No ale...
Miał pogrzeb ojca.
W tym samym czasie niestety, ale chował ojca i coś, co przecież chyba obowiązuje w każdej szkole, o tym właśnie mówiła Teresa Pakosz, o której właśnie w tej chwili mówimy. Codziennie rano o godzinie 9 dzieci wstają i oddają hołd poległym.
Jest minuta ciszy.
Jest minuta ciszy i jak mówi Teresa...
Zapomniała raz. To dzieci ją przywołały do porządku. Minuta ciszy dla poległych.
No to jest taka też niezwykła lekcja patriotyzmu, chociaż nie wiem, czy ta cena, którą wszyscy płacą, jest... chciałam powiedzieć tego warta, ale to źle zabrzmiałoby. Ale to, no powiedziałabym, że to jest bardzo duża cena za taką lekcję patriotyzmu. Wolałabym, żebyśmy się tylko z książek uczyli o takich rzeczach. Niestety oni muszą to przeżywać na co dzień. Proszę Państwa, ja wiem, że w Pozydenkach my często wracamy do takich opowieści. One niby są wszystkie znane. My te historie już znamy. To nie jest tak, że to przyjeżdżacie i mówicie coś zupełnie nowego, coś, czego nigdy nie słyszeliśmy. Ale tak jak wcześniej mówiłam, no musimy o tym, już wspominałyśmy, trzeba o tym opowiadać. Ja też za każdym razem i będę jak mantrę powtarzała, że jeżeli chcemy pomóc, a nie mamy na to czasu, to może zróbmy przelew na jakąś organizację, taki stały najlepiej. Czy to Związek Ukraińców, czy może na te...
Ukraina Pomagamy.
Sprawdźmy oczywiście, co to jest za organizacja wcześniej, bo myślę, że każdej złotóweczki szkoda, żeby się zmarnowała. Sprawdźmy i pomagajmy chociaż w ten sposób taki, powiedziałabym, trochę poza nami. My najczęściej na koncie nie zauważymy 100 zł, 200, które... co miesiąc schodzą, a naprawdę mogą być bardzo, bardzo pomocne. Czekam i też będę jak mantrę powtarzała, że któregoś wieczoru powiem, proszę Państwa, już wreszcie zakończyła się wojna i czas zacząć odbudowywać Ukrainę. Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej możemy. Zanim się z Państwem pożegnamy...
A co najważniejsze na warunkach ukraińskich?
No to przede wszystkim.
Tak.
Zanim się jednak pożegnamy, to ostatnie wiadomości i Julia Musatenko.
Аргумент для повернення людей в Україні починають будувати соціальне житло. Пілотний проєкт Агентства відновлення щодо соціального житла передбачає будівництво 6200 квартир. Він стартує цього року. Про це повідомив голова агентства Сергій Сухомлин на міжнародній конференції «Rebuild Ukraine». Загалом на першому етапі проєкту побудують 50 тисяч квартир у центрі та на заході України. Це соціальне житло, яке має в тому числі бути додатковим аргументом, щоб люди поступово поверталися до України, зазначив Сухомлин. Він також розповів, що серед проєктів, крім будівництва соціального житла, також посилення енергетичної стійкості громад, заміна системи вуличного освітлення, встановлення сонячних електростанцій на об'єктах критичної інфраструктури. Без задоволення базових потреб ми не повернемо людей в наші міста та селища, сказав голова агентства. Нагадую, програму компенсації за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло реалізовуватимуть і в наступному році. На 2025 рік на її фінансування виділять 4 мільярди гривень. Два українські села – Ворохта та Урич – були внесені до престижного списку «Найкращі туристичні села 2024 року», який організовує ООН «Туризм». Це велике досягнення для України, оскільки обидва села, розташовані в Карпатах, стали частиною однієї з найбільших туристичних мереж світу. Заявки на участь подали 260 сіл із понад 60 країн, і Ворохта та Урич були відібрані завдяки своїм унікальним природним і культурним принадам. Ворохта, Івано-Франківська область, село відоме своїм столітнім віадуком, що є архітектурною пам'яткою, а також дерев'яними храмами 17 століття, які є частиною гуцульської дерев'яної архітектури. Ворохта є важливим високогірним курортом на висоті 850 метрів, що також слугує центром підготовки українських спортсменів для стрибків із трампліна, біатлону та лижніх перегонів. Урич, Львівська область, славиться своїм історико-культурним заповідником Тустань, що приваблює туристів середньовічною архітектурою та неймовірними краєвидами Карпат. Це місце з багатою історією та природніми красотами є важливим туристичним об'єктом для тих, хто прагне поєднати відпочинок і пізнання старовинної культури. І на сьогодні це всі новини. Ми з вами зустрінемося вже за тиждень. До побачення!
Chciałabym na zakończenie powiedzieć tylko jedno, że tak jak wspominałyśmy, że trzeba pomagać nie tylko myślą, ale także i słowem, i uczynkiem, a najlepiej naszymi ciężko zarobionymi pieniędzmi. Pomagajmy, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, którą opaską komu uratujemy życie. Barbara Patlewicz i Agata Rokicka, dziękuję Wam bardzo, że zechciałyście tak późno przyjść do nas.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dobranoc.
Życzymy spokoju, spokojnej nocy.
Za tydzień o tej samej porze oczywiście jesteśmy z Państwem. A były C?
Posiedeńki.
Стиль розмови українське.